To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Chcielibyśmy porozmawiać o tym, o czym czasami rozmawiamy między sobą. Czym jest dobrze wykonane badanie ultrasonograficzne? Bo to nie tylko chodzi o to, żeby człowiek opanował technikę badania. Jak tą głowicą śmigać po szyi czy po brzuchu. Nie tylko rzecz polega na tym, żeby opanować umiejętność interpretacji tego, co jest na obrazie. Jest coś więcej.
I to więcej kryje się w umiejętności planowania badania USG. Mamy na myśli to, że biorąc głowicę do ręki, musimy wiedzieć, co możemy znaleźć u naszego pacjenta. Nie ma sensu badanie bezcelowe, albo mam głowicę, to sobie ją chwycę i zbadam. Ale podchodząc na przykład do brzucha pacjenta, który zgłasza konkretne dolegliwości bólowe, szukamy konkretnych rozpoznań, szukamy konkretnych jednostek chorobowych. W domyśle wiemy, czego się spodziewać, wiemy, jakiej choroby szukać i wiemy, jak ta choroba wygląda w badaniu USG.
Na przykład zgłasza się pacjent dorosły, który ma bóle szyi. My, zanim nałożymy żel na głowicę, gdzieś tam w naszej głowie, w gąszczu diagnostyki różnicowej, mamy takie coś jak podostre zapalenie tarczycy, choroba de Kerveina. I to jest to, czego my będziemy szukali. Przyłożymy głowicę do takiej tarczycy. Oczywiście na przykład znajdziemy zmiany koloidowe, które nijak nie łączą się z objawem choroby de Kerveina, gdzie szukamy zmiany hipoechogenicznej, nieostro ograniczonej, jednorodnej, bardzo skąpo unaczynionej. Tego nie widzimy. To co? To USG nam pomogło? Oczywiście, technicznie dobrze my je wykonywaliśmy, ale czegoś nam brakuje. Brakuje nam tego, że to USG w tym momencie, choć dobrze wykonane, nie odpowiedziało na nasze zapotrzebowanie kliniczne. Co robimy? Mówimy, że USG jest ble, bo nie powiedziało nam, gdzie problem jest pogrzebany. Nie, my szukamy dalej. I to szukanie dalej opiera się i o ultrasonografię, bo na przykład może trzeba zobaczyć, jak wyglądają migdałki u tego pacjenta. Czy nie ma tam ropnia, czy nie ma tam cech chłoniaka migdałka, ale nawet jak tego nie będzie, to szukajmy innymi naszymi narzędziami. Głową. Użyj swojej głowy. USG, jak mówił kiedyś nasz przyjaciel dr Sławomir Białek.
No bo głowica USG nie zobaczy za nas tego, czego my nie będziemy wiedzieli, jak szukać. To nie jest nasz mózg. Nasz mózg jest połączony z tą głowicą i musimy wiedzieć, czego szukamy. A też patrzmy w sposób rozsądnie pozytywny na wyniki negatywne badania USG. Negatywne w znaczeniu takim, jak przed chwilą powiedziałeś. Podchodzę do pacjenta z bólem szyi, podejrzewam, że może mieć chorobę de Kerveina, nie znajduję cech tej choroby, nie znajduję innych przyczyn dolegliwości bólowych. To nie znaczy, że badanie USG jest beznadziejną metodą obrazową, ale to znaczy, że wykluczyłem już kilka istotnych jednostek chorobowych i wiem, jak rozszerzyć dalej diagnostykę, w tym również diagnostykę obrazową.
Bo my lubimy młodzież, bo młodzież jest przyszłością. Bo młodzież jest przyszłością tego świata. I akurat tak nam się zdarzyło, że prowadziliśmy kurs, na którym było bardzo dużo medycznej i ultrasonograficznej młodzieży. I to, co za każdym razem chcielibyśmy przekazać, to nie tylko technikę, nie tylko interpretację, ale tą taką zdolność łączenia obrazu klinicznego, czyli badania podmiotowego i przedmiotowego. Wszak ultrasonografia kliniczna, jak już kiedyś mówiliśmy, nie musi przyjechać z nie wiadomo jak wysoko referencyjnej kliniki, ale kliniczna w znaczeniu praktyczna i łączenie tego z obrazem ultrasonograficznym. To jak masz noworodka z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, to nie badasz tego pacjenta na zasadzie go fishing, może coś złowię, zarzucam wędkę, tylko wiemy, że najczęściej będziemy mieli do czynienia z ektopią tarczycy niż z agenezją. W pewien sposób kontekst kliniczny ułatwia nam poruszanie się głowicą po pacjencie.
Największy sukces diagnostyczny i największą satysfakcję osobistą osiągniemy wtedy, kiedy będziemy znali kliniczny obraz choroby, której poszukujemy. Bo jeżeli wiemy, jak przebiega proces chorobowy, dana konkretna jednostka chorobowa, jakie objawy kliniczne jej towarzyszą, jakie zmiany narządowe jej towarzyszą, jakie zmiany również na poziomie histopatologicznym i patofizjologicznym będą toczyły się w danej jednostce chorobowej, to bez problemu, nawet nie wiedząc, jak wygląda ta jednostka chorobowa w badaniu USG, dopasujemy sobie obraz, bo wiemy, czego szukać. I to jest taki pewien kłopot dla tych z nas, którzy mają małe doświadczenie ultrasonograficzne, że nie chcą łączyć doświadczenia klinicznego z doświadczeniem ultrasonograficznym, tylko traktują te dwa światy jako światy równoległe, a te światy są tak naprawdę jednym i tym samym światem. Musimy czerpać z bogactwa naszego doświadczenia klinicznego, z naszej wiedzy, po to, aby widzieć konkretne jednostki chorobowe.
Żeby nie zmarnować potencjału ultrasonografii. Posłuchaj, nerka u dorosłego i u dziecka na obrazie ultrasonograficznym wygląda tak samo, ale po 50 roku życia co drugi pacjent dorosły ma turbiel w takiej nerce. U dzieci sprawa jest dużo rzadsza. Myślimy o wiele bardziej o innych przyczynach. U dziecka izolowana turbiel nerki. Turbielowata postać guza Wilmsa. U dorosłego turbiel prosta, jakże częsta sprawa. Ale mamy pewną ostrożność, mamy pewien krytycyzm wobec tego, czy w tej torbieli nie ma przegrody, nie ma zwapnień, jak w torbieli powikłanej. I w kilku procentach wiemy, że rak nerki może tak się manifestować. Technika badania, obserwacja, interpretacja, ale cały czas ten obraz nie żyje swoim własnym życiem. On żyje w kontekście obrazu klinicznego. Oczywiście my wiemy, że są osoby, które wychodzą z założenia, okej, zrób USG, co będzie, to będzie. Jak coś ma być, to i tak będzie.
Ale tak to nie działa. To nie da Państwu satysfakcji, doprowadzi do frustracji, zwłaszcza jeżeli w tym wszystkim jeszcze brakuje nam często pokory wobec danych klinicznych, wobec danych epidemiologicznych i wobec danych, które możemy zaczerpnąć, znając metrykę naszego pacjenta. Mamy na myśli to, że wiedząc, że pewne jednostki choroby występują częściej w pewnych grupach wiekowych u naszych pacjentów, to też nastawimy naszą wewnętrzną antenę ultrasonograficzną na ocenę czy poszukiwanie danych schorzeń. A to, co wielu z nas traktuje jako udrękę świata pediatrycznego, jako nieszczęście pediatrów, czyli że w każdym wieku pacjenci chorują na inne choroby, to przekujmy na własny sukces, bo skoro wiemy, że dana jednostka chorobowa występuje u dzieci do 3 roku życia, a nie występuje u nastolatków, to nie jest problem, to jest pomoc. Znajomość tej wiedzy klinicznej będzie dla nas olbrzymią pomocą wtedy, kiedy sięgniemy po głowicę USG.
Wiesz, ja obserwuję sobie trochę ten świat i tak zaczynam dochodzić, że my to jesteśmy w takim wieku średnim, ale nie w średniowieczu, takie bardziej media tempora, middle age bym powiedział. Trochę za nami są osoby, które wchodzą dopiero w świat medycyny, ale mówię to po to, żeby wspomnieć o tym, jak żyły osoby przed nami, które były pionierami ultrasonografii w Polsce. Z opowieści jakże ciekawych tych osób często dowiadujemy się, że one przykładały głowicę bez specjalnych wskazań, nawet nie wiedząc, co znajdą, ale żeby zobaczyć, jak ten obraz ultrasonograficzny zmienia się w kontekście świetnie znanego im obrazu klinicznego. Tak się rodziła ultrasonografia. To jest fantastyczne i teraz chodzi o to, żeby łączyć troszeczkę to ultrasonograficzne poszukiwanie z wiedzą kliniczną, a nie tylko traktować jako takiego badania, które trzeba zlecić przy przyjęciu bądź przed wypisem.
I pamiętajmy o tym, żeby chwytać po głowicę nie wtedy, kiedy mamy konkretny problem kliniczny z naszym pacjentem, ale też wtedy, kiedy wiemy już, co naszemu pacjentowi dolega. Bo żyjemy na szczęście w takim świecie, gdzie wielu naszych pacjentów dysponuje mnóstwem badań laboratoryjnych, badań obrazowych i badamy ich, znając ich konkretne rozpoznanie kliniczne. To przyłóżmy u tych pacjentów.
Przepraszam, że wejdę w słowo, tak zwany pacjent z teczką.
Tak jest. Przyłóżmy do niego głowicę i zobaczmy tą chorobę, o której wiemy, że ten pacjent już ma. Widzimy wynik tomografii komputerowej, w której opisano zmianę ogniskową w nerce, torbiele w wątrobie, kamicę pęcherzyka żółciowego, przerost gruczołu krokowego, cechy T stętniaka aorty, spróbujmy znaleźć to za pomocą głowicy USG.
Bo kiedyś to się przyda, kiedyś będzie odwrotna sytuacja, że obraz ultrasonograficzny wyprzedzi obraz kliniczny i już będziemy do przodu.
Bo już to widzieliśmy i wcale nie widzieliśmy tego szukając dziury w całym, ale wiedzieliśmy, co mamy zobaczyć. Widzimy pacjenta z zapaleniem płuc. Pacjent ma zdjęcie wykonane rentgenowskie ze zmianami zapalnymi widocznymi w prawym płucu. Przyłóżmy tam głowicę, nawet jak nie potrafimy badać płuc, i porównajmy sobie z innym pacjentem, który ma płuca zdrowe. Widząc różnicę, będziemy oswajać się z obrazem USG.
I tego Państwu życzymy.
Powodzenia.
Sukcesów.